Alfabet prezentacji i wystąpień publicznych. Anna Kędzierska.
Maciek Cichocki.
Opowiedz.to.
Zapraszamy. S.
Jak taka sympatyczny.
Litera. Ale tak masz? Nie. S jak sympatyczna, co masz?
Scena.
S jak scena. Mhm. Wychodzimy w światła reflektorów?
Jeszcze nie. Okay. Właśnie nie.
To ja mam bardziej za kulisami.
No.
S jak słoik. Musimy chcieć jeszcze ogórka przed wejściem na scenę. Tak, S jak słoik.
No nie wiem, czy ogórek to jest dobry, zwłaszcza taki kiszony, po którym się będzie chciało pić.
No dobra, to zaczynamy od sceny czy od słoika?
No to zacznij od słoika, bo jestem wielce ciekawa, tym bardziej, że ty o przygotowania.
Potrzebuję tytułem wstępu. Jak myślisz sobie o słoikach i taki pierwszy obraz w głowie, no słoik szklany, przezroczysty, nakrętka jakiego koloru?
Srebrna. Znaczy taka złota, nie, złota.
No, srebrna, złota. Z jakimiś napisami czy bez?
Bez.
A jeżeli miałby być napis na rancie z boku, to coś ci przyjdzie do głowy?
Twist off.
Tak, twist, to tak. Nasze pokoleniowe słoniki miały ten napis twist, myśmy nie znali tego języka. On nie był cyrylicą, więc był zaskakujący, że mogą być obce języki i nie cyrylicą. Uh-huh. Ale był twist, w sensie kierunek.
No tak, odkręcny. Bo były takie słoiki weki z taką sprężyną, co babcie robiły zapasy.
I one nie były twist.
I one nie były twist,
a
te były twist.
To już był szał na kortach.
Widzisz,
no więc mnie chodzi o S jak słoik, ale tak naprawdę twist. Dlatego, że w dobrej narracji, w dobrym scenariuszu, w dobrej powieści, w dobrej książce bardzo istotny jest ten właśnie twist, to takie zaskoczenie, takie przełączenie. No i teraz jak do niego się skradać, projektując narrację? Bardzo podoba mi się definicja, którą wyczytałem w książce Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią, gdzie ten twist jest opisany jako wydarzenie, argument, jakaś sekwencja zdarzeń, ale coś konkretnego w tej narracji, po którym bohater tej historii już nie może o tej sprawie myśleć w taki sam sposób, jak przed tym twistem. Czyli to jest taki argument, który ostatecznie zmienia spojrzenie na daną sprawę. I to jest proste, jak się o tym opowiada. Trochę trudniejsze jest to w projektowaniu. Natomiast właśnie dlatego, że to jest trudne w projektowaniu, dobrze jest tego nie zostawiać na koniec. Bardzo często projektujemy narrację chronologicznie, tak jak ona powstaje. Od dzień dobry, poprzez opowiem o, aż do opowiadam o. Ale tak naprawdę ten twist jest czymś, co najbardziej porusza ludzi. To jest ten kluczowy moment, do którego my ich prowadzimy, który ma zrobić różnicę. No to ja bym po prostu od niego zaczynał. No bo to jest najważniejsze. Czy tak? Wyznaczam sobie cele i potem zastanawiam się, jaki będzie ten
gdzie
kluczowy
jest ten
argument.
Tak?
Gdzie jest ten przełącznik, który zwiększy prawdopodobieństwo, że oni spojrzą na sprawę tak, jak ja bym chciał, żeby patrzyli w kontekście realizacji celu. I jak już mam ten punkt przełomowy, to do niego sobie dobudowuję, co było wcześniej. Co mi to daje? Daje mi to, że nie popełniam błędu, który jest dość częsty w momencie, kiedy zaczynamy się bawić storytellingiem, narracjami, że jest przegadany początek, bo tam mieliśmy pomysły. Tam nam się no, po prostu cisnęły piękne słowa. Tam układaliśmy wątki, a im dalej w las, tym mamy poczucie, że już dużo czasu minęło, trzeba przyspieszać i tą historię tak skompresujemy.
Mm-hmm.
Ona jest najważniejsza w tym przełomowym punkcie. Więc niech on będzie na początku zaprojektowany, a do niego niech będą dopasowane te wszystkie rzeczy, które są przed, no i ewentualnie jakieś słowo, które jest po nim.
Mm-hmm.
Czyli jest jak słoik, czyli twist.
No to ja też taki mam twist, bo chcę zmienić myślenie naszych słuchaczy o scenie. Po pierwsze dlatego, że jak mówię scena, mówimy wystąpienia, mniejsze, większe sceny, to nie zawsze mamy na myśli tę z przysłowiową czerwoną kropką, ogromną aulę.
Wyższe remontowanej kongresówce.
Tak. Tylko spotkanie jeden na jeden to dla mnie też jest scena, bo na niej się dzieje pewna sztuka,
no,
która...
Jeden na jeden to niezłe sceny czasami zachodzą.
Bywa, bywa. I teraz to, co... Moim zdaniem jest istotne to, żeby o ten swój komfort na scenie zadbać. I teraz jak to należy zrobić? Przede wszystkim być wcześniej. No bo jak przyjeżdżamy nawet na taką konferencję, która wiadomo, że jest dobrze zorganizowana i dostaliśmy zaproszenie i zostały sprzedane bilety za duże pieniądze, no że tam wszystko będzie działało. Po czym przychodzimy i okazuje się, że mamy zupełnie inne wyobrażenie o tym, jak ta scena ma być zaaranżowana. Że jesteśmy zaproszeni na przykład do panelu dyskusyjnego, gdzie siedzimy razem z innymi dyskutującymi na fotelach, ale one są tak piekielnie niewygodne, że jeżeli sobie wcześniej tego nie sprawdziliśmy, jak na nich usiąść, to się zapadamy, nie możemy oddychać, wyglądamy jakoś pokracznie, ubranie nam się gdzieś tak układa, że potem na zdjęciach się łapiemy za głowę, o matko, jedyna gdybym ja wiedziała, że...
lepiej było być w dresie.
Że lepiej było być w dresie, bo by było i wygodniej, i jednakowo estetycznie, bo dres spoko jest. Scena to jest takie miejsce, które często budzi złe skojarzenia, ale to jest przestrzeń, którą naszym zadaniem jako prelegentów mamy sobie, jest naszym zadaniem, żeby to sobie zaaranżować tak, żeby to było przyjazne. Być wcześniej, pochodzić, zobaczyć, czy tam są jakieś schodki, po których się będziemy musieli poruszać. Czy to jest scena, po której można chodzić, czy raczej będziemy na przykład wchodzić w światło rzutnika. Ono nam będzie świeciło w oczy, a my będziemy zasłaniać połowę ekranu. Czy my z tej sceny widzimy publiczność i czy publiczność będzie widziała to, co my mamy przygotowane, bo na przykład występujemy z flipchartem i okaże się, że to, co na nim piszemy czy pokazujemy, widzą dwa pierwsze rzędy, a ci w siódmym i ósmym już zupełnie nie. Więc jak jesteśmy tam, gdzie scena wcześniej, możemy też usiąść w wielu miejscach na widowni i posprawdzać sobie, czy ludziom nie świeci światło w oczy, no bo występujemy na przykład na tle okna i sami sobie żeśmy tą scenę w postaci sali szkoleniowej zaaranżowali. Scena to jest coś, co gryzie, ale tylko i wyłącznie na nasze własne życzenie.
Tych, którzy prowokują.
Albo nie dbają o detale, żeby czuć się
to
tam
dobrze. Dorzucę coś z mojej perspektywy, bo to jest coś, co mnie zawsze fascynuje. Teraz może dla kogoś to będzie odkrywcze, a może ktoś już wie i zdziwi się, że ja o tym mówię. Ale jeśli decydujecie się pracować z flipchartem, to pamiętajcie, że on ma regulowaną wysokość. Mówię o tym dlatego, że bardzo często obserwuję sytuację, jak ktoś, no i powiem teraz wprost, na przykład po mnie wchodzi na salę szkoleniową, gdzie ja sobie flipchart ustawiłem na moje 2 metry wzrostu, a ten ktoś ma 1,67 m. I nagle okazuje się, że do tej
góry... Nie, tylko na mnie patrzysz.
No, bo rozmawiamy, to dlatego.
A myślałam, że dlatego, że mam 1,67 m.
Trafiłem,
często,
tak, dokładnie?
O, że często wchodzę i od ciebie słyszę. Aniu, a czy ty wiesz, że ten flipchart jest regulowany?
Ja też ci go opuszczam wtedy.
Tak, oczywiście,
ale to rzeczywiście jest coś takiego, że tak jakby mamy taki mechanizm, tak, może ze stresu wynika, że się wpasowujemy w zastane środowisko,
tak,
zamiast to środowisko dopasować do siebie.
Zamieszania, tak byśmy chcieli jak najbardziej płynnie, a potem się okazuje, że z tej płynności wychodzi nam właśnie jakaś kanciastość, bo jest nam tak bardzo niewygodnie.
To się flipchart przewraca, bo ustaliśmy na palcach, obalamy się na niego, on jest niestabilny. A ta tragedia to już w domyśle.
Bo jutro będzie litera T.
T.
Jak tragedia.
Jak trach łamiący się flipchart. To dobrego dnia i do jutra.